Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, ksiądz Kamil Dąbrowski. W Kościele przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Doświadczamy czasu pokuty i nawrócenia. To także dobra okazja do refleksji i zadumy. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii oraz komentarza do niej, który przygotował diakon Robert Osiecki z parafii pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś jego stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa, a gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Obraz wchodzenia na górę jest bardzo często używany na ukazanie chrześcijańskiej drogi do Pana Boga. Możemy tutaj przywołać chociażby dzieło świętego Jana od Krzyża, które mówi właśnie o drodze do zjednoczenia z Panem Bogiem, a które nazwał on drogą na górę Karmel. I rzeczywiście dzisiejsza Ewangelia, mówiąca o tym, jak Jezus pozwala uczniom doświadczyć swojej boskości, pokazuje nam pewną drogę, ale także takie 3 elementy, które nam także pozwolą doświadczyć Pana Jezusa jako Boga w naszym życiu. Pierwszym elementem, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, jest wytrwałość w drodze za Jezusem. Słyszymy, że Chrystus prowadzi swoich uczniów na górę wysoką i prowadzi ich osobno. Takie pójście za Jezusem pod górę i osobno wymaga wytrwałości. I to też wskazówka dla nas, że nawet kiedy wydaje się nam, że nasze życie chrześcijańskie jest drogą nieustannie pod górkę, nawet wówczas, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy całkowicie osobno, całkowicie samotni, to jednak potrzebna jest nam wytrwałość w kroczeniu właśnie tą drogą. Wytrwałość w naszych praktykach duchowych, nawet wówczas, gdy one się wydają trudne, nawet wówczas, gdy nie przynoszą satysfakcji, nie dają poczucia zadowolenia, a często polegają tylko na tym, by przy nich trwać. Drugą wskazówką, którą nam daje dzisiejsza Ewangelia, są słowa Piotra, który mówi o postawieniu 3 namiotów. Jednego dla Chrystusa, drugiego dla Mojżesza i trzeciego dla Eliasza. Mojżesz i Eliasz to w kontekście Ewangelii znaki Starego Testamentu. Jezus to przesłanie Nowego Testamentu. Postawić namioty dla Mojżesza, Eliasza, Jezusa oznacza zadomowić Słowo Boże u siebie. Sprawić, by Słowo Boże, by Nowy Testament, by Stary Testament stało się naszym domownikiem, stało się zwykłym elementem naszej codzienności i to nie mimochodem albo przy okazji, ale by stworzyć ku temu warunki, postawić im namioty, stworzyć im miejsce, gdzie mogą zamieszkać, a więc poświęcić chociaż każdego dnia konkretny czas na bycie ze Słowem. Jezus to także sakramenty święte, w których On swoją zbawczą moc nam pozostawił i dlatego trwanie przy Nim, zadomowienie sakramentów, zadomowienie Jezusa u siebie, postawienie Mu namiotu oznacza także współpracę regularną z sakramentami, współpracę z łaską sakramentalną, korzystanie z nich jak najczęściej, tak by one stały się elementem naszej codzienności. Trzecia w końcu wskazówka ujawnia się w scenie obłoku, który zasłania Mojżesza, Eliasza i Jezusa, a z którego słyszymy głos, że Chrystus jest Synem umiłowanym Ojca i to Jego mamy słuchać. Obłok jest w Piśmie Świętym znakiem Bożej obecności. Kiedy doświadczamy Bożej obecności, która płynie ze Słowa Bożego, która płynie z sakramentów, zachęca ona nas, by pójść krok dalej, by nie tylko zachować poczucie tej obecności dla siebie, aby właśnie słuchać Syna umiłowanego. Słuchać w swoim życiu, wykonywać to, co usłyszymy od Niego. Wielki Post jest w hymnach liturgicznych wschodu nazywany areną cnót. Areną, na której ścieramy się ze swoimi słabościami, ze swoimi brakami, z tym, czego nam jeszcze nie dostaje na drodze chrześcijańskiego życia. Warto w tym czasie szczególnie zrobić choć jeden stały krok ku temu, by być bliżej Jezusa, by jeszcze bardziej Go słuchać w swoim życiu, by bardziej Mu je podporządkować. Bo jeżeli chcemy być domownikami Boga w wieczności, to trzeba, by Bóg stał się domownikiem naszym już teraz. To też wytrwajmy w Słowie, wytrwajmy w sakramentach, wytrwajmy w działaniu. A chociaż wiemy, że nasze kroki są niedoskonałe, że często nam brakuje do tego, by wypełnić nasze zamierzenia, starajmy się nie poddawać. Święty José María mówił, by przezwyciężać siebie każdego dnia. Nasze działania, choć widzimy, że są niedoskonałe, że jest w nich zawsze jakaś poluzowana nitka, to by każdego dnia starać się, by one były coraz lepsze, by chociaż pół kroku postawić naprzód. Starajmy się o to i tak przeżywajmy nasz Wielki Post.
Kiedy przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce, ja cię zawołam na cały, cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie już więcej. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Kiedy przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce, mnie zawołasz na cały, cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie już więcej. Cały świat osłaniany w nas w naszych dłoniach płomyk. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Jesteś przy mnie, czuję spokój, czuję radość i wytchnienie. Przeszłe dni jedna łza, przez nią widzę uśmiechniętą twarz, tylko Twoją uśmiechniętą twarz. Wiem, to wiem, że tą łodzią my płyniemy razem. Mówisz mi, że tą łodzią my płyniemy. płyniemy zawsze. Mówię ci, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomy.
Ewangelia i życie.
W sobotę została odprawiona uroczysta msza święta ku czci świętego Kazimierza Królewicza, głównego patrona metropolii białostockiej. Posłuchajmy co nieco na temat tego niezwykłego patrona, który wspiera nas na drodze do świętości.
Urodził się na Wawelu. Miał 7 sióstr i 5 braci. Tak licznym potomstwem zostali obdarowani Elżbieta z rodu Habsburgów, u nas zwana Rakuszanką albo Matką Królów, oraz syn Jagiełły, Kazimierz Jagiellończyk. Nasz dzisiejszy patron przyszedł na świat w październiku 1458 roku. Szykowano go na króla. Ojciec upatrywał w nim swego następcy, ale choroba, gruźlica, przyniosła śmierć zaledwie w wieku 26 lat. Młody królewicz, Kazimierz, odchodził w obecności rodzica w Grodnie 4 marca 1484 roku. Umierał podobno najzdolniejszy z synów, ale dlaczego święty? Co warto wiedzieć o tym, którego dziś Kościół wspomina jako głównego patrona Litwy, młodzieży litewskiej, czy też kawalerów maltańskich? Kazimierz dorastał w rodzinie, która dawała przestrzeń dla wszechstronnego rozwoju. Choć podobno jego ojciec nie potrafił czytać ani pisać, swoim synom Jagiellończyk zapewnił edukację na europejskim poziomie. Na dworze była też przestrzeń dla życia duchowego. Zarówno król, choć i ludzkie miewał słabości, jak i matka, która zajmowała się wychowaniem syna do 9 roku życia, postrzegani byli jako osoby wielce religijne. Była więc i codzienna msza święta, pielgrzymki króla z synami i dworem na Jasną Górę. Były fundacje kościołów i klasztorów. Po wyjściu spod matczynych skrzydeł jego wychowaniem zajął się surowy nauczyciel, krakowski kanonik Jan Długosz, a później Włoch, humanista Kalimach. Nasz kronikarz, doceniając przymioty intelektualne, napisał o Kazimierzu. Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu. A Włoch nazwał go Divus Adolescens, boski młodzieniec. Królewicz zakończył naukę, kiedy miał 16 lat, ale zanim ojciec zaczął wprowadzać go w tajniki zarządzania państwem, już wcześniej dane mu było doświadczyć, czym jest walka o władzę. I choć Długosz pisał, aby młodzieńca tak szlachetnego, tak rzadkich zdolności i niepospolitej nauki raczej dla ojczystej ziemi zachować, niż go oddawać obcym, to królewicz pojechał z armią na Węgry, ale jak się okazało, u obcych nie został. Walka o koronę okazała się fiaskiem, a dla królewicza wielką nauką, źródłem refleksji. Mówił, nie chcę korony okupionej przelewem krwi chrześcijańskiej. Po tym wydarzeniu, choć gorzkim, wrócił pod opiekę wielkiego kronikarza. Nie stronił jednak od polityki. Brał udział w posiedzeniach Rady Koronnej. Uczestniczył w wyprawie do Prus. Z czasem dorósł do funkcji samodzielnych i bardzo odpowiedzialnych. Rezydując w Radomiu, był namiestnikiem rządzącym koroną pod nieobecność ojca. Krótko przed śmiercią, przebywając w Wilnie, królewicz podpisywał dokumenty w imieniu podkanclerzego. Ale choć polityka była wpisana w życie młodego Jagiellona, zauważono, że Kazimierz nie jest zainteresowany dworskimi rozrywkami, ucztami, rycerskimi zabawami czy polowaniami. Wolał ubogich i rozdawanie jałmużny. Ważne było miłosierdzie. Luksusy królewskich komnat też nie były dla niego, bo sypiał na twardej podłodze, wybierał skromną odzież, pod którą skrywała się włosienica. Pościł i modlił się. codziennie przyjmował komunię świętą, a i dwa razy dziennie uczestniczył w adoracji Najświętszego Sakramentu. Przychodził nawet nocą, kiedy drzwi kaplicy były zamknięte. Potrafił długo klęczeć na progu. Najświętszy Sakrament i Maryja to były jego drogowskazy. Kiedy otwarto grobowiec Królewicza, znajdujący się w Wilnie, okazało się, że jego ciało jest nienaruszone, a wraz z nim spoczywa pergamin z hymnem ku czci Matki Bożej. Dnia każdego sław Maryję. Kazimierz złożył również ślub czystości i nawet kiedy lekarze namawiali go, by odstąpił od niego dla zdrowia, mówił, że woli umrzeć. Kazimierz został kanonizowany w roku 1602 przez papieża Klemensa VIII.
Ewangelia i życie.
Dzisiaj w naszym studiu gościmy panią Katarzynę Citko, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. To czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W jaki sposób przygotowuje się Pani do tych najważniejszych świąt w ciągu całego roku liturgicznego?
To jest okres zawsze dużego wyciszenia dla mnie, rezygnacji z pewnych rzeczy, takich jak zbyt duża ilość internetu, zbyt dużo słodyczy, bardziej restrykcyjny post w środę i w piątek. Przy czym tu nie chodzi o samą rezygnację dla rezygnacji, czy takie ograniczanie kalorii na przykład, jeżeli chodzi o post, bo ten Wielki Post jest czasem wejścia w spotkanie, w relacje z Jezusem, który prowadzi nas przez tą swoją pasję i to jest takie swoiste przejście, to jest Pascha, która jest też przejściem dla nas, więc przechodzimy z tej sfery rozbiegania świata, uciech tego świata, szaleństw różnego rodzaju, do większego wyciszenia po to, żeby znaleźć relacje, żeby odnaleźć to, co najważniejsze, żeby skupić się na tym, który nas poprowadzi przez krzyż do zmartwychwstania.
Na pewno mamy takie bardzo tradycyjne, sprawdzone sposoby, żeby przygotować się do świąt zmartwychwstania. Myślę tutaj o nabożeństwach pasyjnych, drodze krzyżowej, gorzkich żalach, adoracjach krzyża, oczywiście rekolekcje wielkopostne, ale co może taki zwyczajny, przeciętny człowiek jeszcze zrobić poza tymi tradycyjnymi formami, żeby lepiej wejść w czas zadumy, refleksji nad sobą?
Myślę, że to jest też taka sprawa bardzo indywidualna. Każdy coś wybiera. Z reguły tak jest, że jak się zaczyna Wielki Post, to my zaczynamy też jako chrześcijanie od postanowień, prawda? I te postanowienia są przeważnie związane z naszymi ograniczeniami, z wyrzeczeniami się czegoś, z rezygnacją z czegoś. Ja sobie tak pomyślałam, przygotowując się do tegorocznego postu, że może paradoksalnie fajnie byłoby oprócz tej rezygnacji także postanowić zrobić coś więcej, czyli nie tylko ograniczanie się, ale właśnie większe korzystanie, tylko mądre korzystanie i korzystanie z czego? Na pewno z rekolekcji. Mamy tutaj różne formy i nawet najbardziej zabiegany człowiek myślę, że znajdzie czas na rekolekcję, czy to w formie tradycyjnej w kościele, czy to w jakiejś formie online. Tutaj rzeczywiście propozycji jest bardzo dużo, można sobie wybierać. Wspólnota, w której jestem, wspólnota Dobrego Pasterza, też współorganizuje rekolekcje. One się będą odbywały w podziemiach Kościoła Zmartwychwstania w oratorium świętego ojca Pio. Zapraszamy serdecznie. Początek już w drugą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 20. Msza święta, słowo nawiązują do spotkania z Nikodemem, a więc w nocy przychodzimy do Pana Jezusa. Przychodzimy, mogą przyjść ci, którzy nie mają czasu w dzień, mogą przyjść ci, którzy wolą pod osłoną ciemności, tak jak Nikodem, którzy troszeczkę się boją, trochę się wstydzą. Zapraszamy. Będzie msza święta i będą świadectwa. Będzie można się spotkać. To jest jedna z form. Ale też jako kulturoznawca, filmoznawca, myślę, że warto byłoby w tym czasie skupić się na dobrych propozycjach kulturalnych, żeby skorzystać trochę, wyciszyć się także w ten sposób, żeby obejrzeć, posłuchać czegoś, przeczytać coś wartościowego.
Konkretnie, co by pani zaproponowała?
Jako filmoznawca to przede wszystkim myślę o filmach. Myślę o filmach, możemy wybrać się do kina, akurat na ekrany wszedł film Opiekun, bardzo ciekawa propozycja, spotkanie ze świętym Józefem. Film opowiada o tym, jak święty Józef cudownie interweniuje w relacje współczesnych ludzi, trudne relacje małżeńskie, potrafiąc je naprawiać. Z tych filmów takich współczesnych, granych dzisiaj, może niekoniecznie już bezpośrednio nawiązujących do Pisma Świętego, do Ewangelii, myślę, że warto byłoby wybrać się na film Rubena Ostlunda W trójkącie. I to jest taki film, który trzeba by oglądać are bur, bo to nie jest film, który nam pokaże pewne wartości. To jest film raczej właśnie o antywartościach, o tym, jak upadł nisko świat współczesny i jak brak tych wartości takich tradycyjnych powoduje całkowite rozsypanie się relacji międzyludzkich. Bardzo ciekawy film, zupełnie niespodziewanym zakończeniem, polecam, a też taka gorzka satyra na współczesne czasy. Ze współczesnych filmów jeszcze Wieloryb, nie widziałam go jeszcze, więc trudno mi powiedzieć, ale recenzje ma dobre. To jest film Aronowskiego, mistrz podobno stanął na wysokości zadania, więc można się wybrać na Wieloryb. Drzewo Życia, bardzo ciekawy film Terensa Malika. Przełęcz Ocalonych, dla tych, którzy wolą kino bardziej kino akcji. Naprawdę jest w czym wybierać.
Czyli rzeczywiście ten okres Wielkiego Postu może być urozmaicony przez korzystanie z szeroko rozumianej kultury, która też nas może podprowadzić do Pana Boga, a przede wszystkim skłonić do bardzo konkretnych pytań egzystencjalnych, a o to między innymi chodzi w okresie Wielkiego Postu. Wiadoma sprawa, że podczas Wielkiego Postu warto sięgać do Słowa Bożego, ale niektórzy może mają tak nie po drodze do tego Pisma Świętego, bo mają jakieś skojarzenia, jakąś taką niechęć. Okruchy tego Słowa Bożego są obecne też w literaturze i poezji.
Tak, jak najbardziej. Słowo jest takim tworzywem, które prowadzi nas bardzo konkretnie, kłania do refleksji. A zresztą bardzo często to słowo literackie, słowo poetyckie inspirowane jest Słowem Bożym.
Z tego co wiem, wydała Pani już w swoim życiu kilka tomików wierszy. Rok temu powstał nowy tomik. Czy rzeczywiście lektura tych wierszy z tego najnowszego tomiku może pomóc współczesnemu człowiekowi lepiej przeżyć okres Wielkiego Postu?
Mam nadzieję, że tak może być. To jest tomik, który nosi tytuł Ogród Zapieczętowany. Jest to zbiór wierszy, które powstawały w ciągu paru lat, więc są tam różne wiersze i różne inspiracje, ale moje tomiki wierszy z reguły są takie bardziej monotematyczne, czyli staram się, przygotowując materiał do nich, wybierać tak wiersze, żeby one stanowiły pewną całość. Ogród Zapieczętowany jest taką opowieścią o życiu ludzkim, które jest porównywane do ogrodu. To mamy tutaj tą metaforę ogrodu, znaną też z Pisma Świętego doskonale, ale to jest taki ogród zamknięty murem, zapieczętowany, trzeżony. Dlaczego tak jest? Może nie będę tłumaczyć, to już odsyłam do tych moich wierszy. Natomiast też w tym tomiku na końcu jest taki mini cykl wierszy związanych z Wielkim Tygodniem, na Wielki Post czy na Wielki Tydzień. One powstały w okresie zamknięcia covidowego, kiedy siedzieliśmy w domach, kiedy dostęp do Eucharystii też był ograniczony, kiedy wspólnoty chrześcijańskie nie mogły się spotykać, członkowie wspólnot. I ja, nie mając kontaktu z moimi bliskimi ze wspólnoty, postanowiłam codziennie w Wielkim Tygodniu wysyłać im wiersz po to, żeby mieć z nimi kontakt, ale też tak właśnie uruchomić od rana ich myślenie o tym, co przeżywamy w Wielkim Tygodniu i kierować ich uwagę właśnie na Słowo Boże, na tym, co w danym w dniu Wielkiego Tygodnia znajdziemy w Ewangelii, co możemy medytować. I może jako przykład właśnie przeczytam Państwu wiersz zatytułowany Wielki Poniedziałek. On rozpoczyna ten mini cykl wierszy związanych z Wielkim Tygodniem. Gdzie są twoje wyborne figi, drzewo bezowocne? Dlaczego mamisz liśćmi? Oszukujesz? Wabisz? By potem pustką roześmiać się w twarz? Chmury na niebie także kłamią, obiecując deszcz, a tylko wiatr spalony, suchy, nadciąga z pustyni. Gdzie jest twe serce? Czemu, bezpłodne i uschłe, nie zwraca się ku życiu, lecz ciąży ku śmierci? Tamtego ranka Judasz nadal był z nimi wszystkimi. Jeszcze się jego mroczna nie spełniła zdrada. Cień trwogi konania wciąż czaił się w dali za wzgórzem. A w Betanii był ogród. Cień palmy, śmiech Marty, Łazarza wdzięczne słowo, przyjacielski uśmiech, woda w misie podana, chleb, wino, oliwki. Maria z flakonem perfum w dłoni przystanęła cicho, świat się kołysał sennie słońca przewiązany nicią. I tak jest zawsze. Radość się z trwogą przeplata, weselna uczta z pogrzebem. Trwa turniej niebieski. Na niebie anioł z diabłem rozstawiają szachy. Pion, skoczek, wieża, czarne i białe pola szachownicy. Za chwilę gra się o twoje wieczne życie zacznie.
Ewangelia i życie.
Wielu mówi, że czas to pieniądz. Błogosławiony kardynał Wyszyński mawiał, że czas to także miłość. Czas Wielkiego Postu to czas łaski. Starajmy się wykorzystać ten dar jak najowocniej. Warto skorzystać z rekolekcji oraz brać udział w nabożeństwach pasyjnych. Dzisiaj w parafii Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczną się rekolekcje Nikodem, które są skierowane do wszystkich pragnących odnowić łaskę Chrztu Świętego. Zapraszam na wieczorną mszę świętą o godzinie 20 do Dolnego Kościoła w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Życzę Państwu pięknego tygodnia oraz głębokich duchowych przemyśleń z racji trwającego Wielkiego Postu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kiedy znowu mnie zawiodą mój wzrok i słuch, gdy wypowiedzianym słowom już zabraknie tchu, pośród myśli, słów, potoku ukryła się, wiem, usiądę i zaczekam na choćby mały jej cień. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Choć tak wiele nadaremnie padło słów na wiatr, wiem, że ona znajdzie we mnie, co zgubione od lat. Ciszy muszę oddać wszystko po ostatnią część. Tylko wtedy się ośmieli nadać życiu sens. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Przestrzenią do zmian. W ciszy znaną mi melodię od serca gram. Cisza szczerze mi opowie, co usłyszeć mam. Cisza jest motylem o skrzydłach jak ptak. Cisza uczy mnie zamieniać moje nie na tak. Moja cisza mnie prowadzi, obok mnie trwa. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja.